każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
Daniel Sawicki, dzień dobry, witam w pierwszym, przepraszam, powakacyjnym programie Sobota po 9:00, w programie politycznym, którym jak zawsze podsumowujemy, omawiamy wydarzenia polityczne z kraju, z województwa lubuskiego, z naszego miasta, z Zielonej Góry. Dziś w trzyosobowym składzie, ponieważ tak niestety pandemia od nas też wymaga, żebyśmy bardziej w większych zasadach bezpieczeństwa prowadzili program, jeżeli chcemy go prowadzić w studiu, a więc od mojej lewej strony pan Marcin Mindler, Konfederacja. Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa, witam moich współrozmówców.
Pan Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta Prawo i Sprawiedliwość, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
I witam pana Piotra Tykwińskiego, przewodniczący Lewicy w Zielonej Górze, witam serdecznie.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze, przewodniczący Nowej Lewicy.
Nowej Lewicy, oczywiście doszło do zmiany nazwy, połączenia, czy wchłonięcia partii Wiosna przez Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzisiaj jest Lewica.
Nie wchłanialiśmy żadnej partii, członkowie Wiosny wstąpili do Nowej Lewicy, no tworząc frakcję...
Ale to SLD założyło Nową
tworząc
Lewicę.
Tworząc frakcję Wiosna. SLD zmieniło nazwę na Nowa Lewica i są dwie frakcje. SLD i Nowa Lewica.
Zobaczymy, co z tego wyniknie.
Przepraszam, i Wiosna oczywiście. Tak.
Dziś nie będziemy...
No, w ramach Nowej Lewicy.
Tak jest. Dziś nie będziemy jednak rozmawiać o wewnętrznych sprawach Lewicy. Proszę państwa, rozpoczniemy nasz program, naszą dzisiejszą rozmowę od tego, co wydarzyło się na ostatnim posiedzeniu Sejmu, między innymi, bo tam bardzo wiele spraw zostało poruszonych. Wczoraj. Ja państwu tego akurat wcześniej, przed programem nie wysyłałem, ale chciałem, żeby się państwo ustosunkowali do tego, co się wydarzyło wczoraj, a mianowicie uszczelniono przepisy dotyczące pracy w niedzielę. Wiemy, że sieci marketów próbowały omijać ten zakaz, ominęły praktycznie, pootwierały swoje sklepy, nazywając je placówkami pocztowymi. Tymczasem wczoraj uchwalone przepisy blokują niejako możliwość prowadzenia tej działalności w niedzielę. No, państwa zdanie na ten temat, pan Marcin Mindler, bo państwo jesteście wolnościowcami gospodarczymi, więc to się wam chyba za bardzo nie podoba.
Czy powiem w ten sposób, nie znam treści tych przepisów, tutaj pan przywołał.
No szczegóły jeszcze poznamy, ale generalnie chodzi o zablokowanie możliwości handlu przez duże sieci powierzchniowe.
Pytanie, czy faktycznie dojdzie tutaj do takiej blokady, czy chodzi tutaj tylko i wyłącznie o umowę o pracę. Jeśli jakby ten zakaz nie będzie obejmował umów cywilnoprawnych, to jakby moim zdaniem problem handlu w niedzielę sam z siebie nie zniknie. Cóż jeszcze mogę dodać?
No, ale zawarcie ze swoim pracownikiem umowy cywilnoprawnej to nie jest takie proste, bo pracownik no, po pierwsze musi wyrazić na to zgodę. Ja wiem, że różne sytuacje zdarzają się w pracy, ale jednak mimo wszystko ta umowa cywilnoprawna zawierana z pracownikiem, który u nas już pracuje, to nie jest taka jednak do końca prosta sprawa.
No, można to stosunkowo łatwo obejść, korzystając chociażby z pośrednictwa Agencji Pracy Tymczasowej. Także no zależy, jaki będzie kształt tych przepisów. Ja osobiście jestem za tym, żeby niedziela była dniem wolnym od pracy, także jeśli będą to przepisy faktycznie skuteczne, no to jak najbardziej cieszę się z takiej
czyli
zmiany.
To nie to skrzydło bardzo wolnościowe gospodarcze.
No, jestem bardziej z tego skrzydła lewego, także taka zmiana przepisów mnie by satysfakcjonowała osobiście.
Rozumiem. Pan Piotr Barczak, no Prawo i Sprawiedliwość te przepisy wprowadza. Zdecydowana większość posłów zresztą opowiedziała się za nowymi przepisami. Tak. Rozumiem, że Solidarność, która optowała za tym, przekonała nie tylko Prawo i Sprawiedliwość.
No, taka była idea ograniczania handlu w niedzielę. Tu trzeba dodać, że to dotyczy sklepów wielkopowierzchniowych, czyli osoby, które samodzielnie prowadzą własną działalność, czyli mają mniejszy sklepik, mają możliwość, tak jak miały dotychczas możliwość rzeczywiście jakby wykonywania pracy, to jest wtedy jakby ich rzecz. Natomiast tu głównie chodziło o to, żeby osoby, które właśnie pracują umowę o pracę, żeby one miały ten jeden dzień w tygodniu rzeczywiście wolny, żeby to była niedziela dla najbliższych, dla rodziny. I trzeba przyznać, że od tych paru lat, kiedy w tę niedzielę ten handel był wygaszany, w tej chwili już całkowicie nie było tego handlu, to było bardzo dobre rozwiązanie. Wielu ludzi miało możliwość właśnie pozostania w domu. Proszę zobaczyć, że dzięki temu, ile wspólnie razem tego czasu było spędzanego, można było wyjechać, być z rodziną. Każdy mógł ten dzień, tą niedzielę dobrze przeżyć. W związku z tym tak naprawdę to wprowadzenie w, właśnie w marketach, tych dużych marketach, wprowadzanie obejścia tych przepisów, mówiąc o tym, że jesteśmy placówką pocztową, rzeczywiście tak naprawdę chodziło o to, żeby z powrotem no, ludzi zatrudniać. No,
otworzyć po prostu sklepy, nie tak dawać o to chodziło właścicielowi.
A właścicielowi oczywiście, no, wykorzystując jakby tą lukę w przepisach, tak naprawdę zwiększania zysku. Natomiast ja akurat uważam, że ten jeden dzień dla najbliższych, dla rodziny był dobrym rozwiązaniem, to się sprawdziło. Chociaż zawsze byli sceptycy i narzekali nawet przed wprowadzeniem, a potem chwalili to rozwiązanie, proszę zobaczyć. Więc w moim przekonaniu dobrze, że wróciliśmy do tego, jakie było z założenia wprowadzania właśnie tych przepisów.
Jedna z posłanek dzisiaj też jednak mówiła, wczoraj, przepraszam, z trybuny sejmowej, że i tak znajdą się tacy, którzy będą próbowali omijać te przepisy. Pytanie do pana Piotra Tykwińskiego. Kiedyś, kilkadziesiąt lat temu, Polacy walczyli o wolną sobotę. Dziś muszą walczyć o wolną niedzielę. Lewica zagłosowała w większości za tymi nowymi przepisami uszczelniającymi właśnie ten system. Część posłów jednak chyba wstrzymała się od głosu w tym głosowaniu.
No tak, ja powiem w ten sposób. Bardzo dobrze się stało, że zostało naprawione prawo, bo najgorzej jest w państwie, w mojej ocenie, jeżeli prawo pozwala na, jeżeli ma luki, jeżeli dopuszcza się do sytuacji, kiedy możliwe są manipulacje, kombinacje i tak dalej. Tak się działo w tej chwili, to było niedobre. Tak? Ja patrzyłem na to ze zdumieniem, że nie ma reakcji przez tak długi czas na te właśnie kombinacje, że otwieramy placówkę pocztową, fikcyjną, że stosujemy różne wybiegi. Ja jestem z tymi posłami, którzy się wstrzymali, czy też nie powiedzieli, że nie określili się, no bo wstrzymanie to jest nieokreślenie, chociaż w istocie w tego rodzaju głosowanie jest zagłosowaniem za. Ja uważam, że w niedzielę nie powinno się pracować tam, gdzie nie trzeba pracować, dlatego że jesteśmy w takim miejscu kulturowo osadzeni. W Europie w niedzielę się nie pracowało nigdy, w Polsce w niedzielę się nie pracowało nigdy. Zawsze był to dzień święty. Ci, którzy wierzyli, mieli szansę realizować swoje światopoglądowe zapatrywania. Ci, którzy nie wierzyli, mieli szansę, żeby spędzać ten czas, mieli gwarancję tego, że nie będą zmuszani w żaden sposób do pracy, bo naprawdę pracownika, który jest w trudnej sytuacji materialnej, bardzo łatwo zmusić w różny sposób do tego, żeby przyszedł, zostawił rodzinę również w niedzielę i pracował również w niedzielę. W związku z tym uważam, że to jest jak najbardziej dobre rozwiązanie. Zresztą to nie jest nic nowego. Wracamy do tego, co przez setki lat w Polsce było. Do wolnego dnia, do wolnej niedzieli.
Oczywiście poza służbami, poza tymi wszystkimi osobami,
tak,
które
od tego,
muszą pracować.
Od tego zacząłem, panie redaktorze.
Dziennikarzami również.
Od tego zacząłem, że mówię o większości ludzi, którzy mogą mieć wolny dzień, natomiast wszystkie służby pracujące w ruchu ciągłym, lekarze, energetycy przecież i można by tutaj wymieniać strażacy i tak
sporo,
dalej, bo
tak.
Tych branż jest sporo. Natomiast mówimy o znakomitej większości społeczeństwa, tak? O normalnych, przeciętnych ludziach, którzy mogą w tym czasie, mają gwarancję realizacji siebie.
No, państwo, panowie, no wyjątkowo zgodni co do tego tematu. No dobrze, no takie spojrzenie, takie poglądy.
Zgoda buduje zawsze.
Buduje, zdecydowanie, zgoda oczywiście. Dobrze, panowie, zamykamy ten temat. Przejdziemy do innej sprawy, która również wydarzyła się na tym posiedzeniu Sejmu. Mianowicie pan Grzegorz Braun, pan poseł Grzegorz Braun, znany ze swojego często kwiecistego bardzo języka i dosyć kontrowersyjnych bywało zachowań. Zwrócił się do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego słowami: będziesz pan wisiał. Takie słowa padły z trybuny sejmowej. Sprawa trafiła już do prokuratury. Pani marszałek Witek skierowała tę sprawę. Również Konwent Seniorów zdecydował o obcięciu uposażenia panu Grzegorzowi Braunowi. Dosyć dotkliwa kara. No, musimy zacząć znów od pana z Konfederacji, pana Marcina Mindlera. Państwo się odcinają od słów pana Grzegorza Brauna, czy jednak no, pan Korwin-Mikke tłumaczyć próbował w jednej z telewizji komercyjnych pana Brauna. Zakończyło się to tym, że program został chyba zakończony przed czasem, a pana zdanie i Konfederacji zdanie na ten temat jako formacji politycznej?
Czy wiem, że w tej sprawie na pewno ma się odbyć spotkanie w ramach Rady Liderów i tam ewentualnie będzie, no przypuszczam, to w formie rozmowy po prostu przedyskutowane. W moim osobistym odczuciu, ja nie jestem zwolennikiem radykalizacji języka w debacie publicznej, tym bardziej, że no, generalnie niczemu to nie służy, tak. Wolałbym, żeby media, chociażby, żeby nasze dzisiejsze spotkanie bardziej koncentrowało się na sprawach faktycznie ważnych dla obywateli.
Będziemy jeszcze rozmawiać o innych tematach,
wiem,
jak najbardziej.
Mimo wszystko ten czas antenowy potem gdzieś ta uwaga ulega rozproszeniu. No, co do słów Grzegorza Brauna, no to wydaje mi się, że najlepiej byłoby spytać samego autora tych słów.
No był pytany przez dziennikarzy o te słowa i oczywiście się sam od swoich słów nie odcinał. No to jest też pytanie generalnie o radykalizację języka, bo jeżeli takie słowa płyną z trybuny sejmowej, to Polacy, którzy to słyszą, powiem, no jeżeli tam można, no to co my możemy robić również? Możemy też się tak zachowywać? Możemy groźby karalne kierować do kogoś? Bo to jest groźba karalna, tak to zostało odebrane.
No jeśli minister Niedzielski odebrał to jako groźbę karalną, a nie jako swego rodzaju przenośnie, ja osobiście nie wiem, czy to Grzegorz Braun miał na myśli, że faktycznie chciałby zrealizować swoją groźbę. Szczerze w to wątpię. Raczej wydaje mi się, że była to jakaś forma przenośni co do surowej kary. No jak było, no to musiałby się wypowiedzieć sam Grzegorz Braun. Co zaś do radykalizacji języka w debacie publicznej, no wiadomo, że przykład idzie z góry i moim zdaniem powinien on być raczej łagodzony, no bo jednak lepiej, gdy ta dyskusja jest merytoryczna, niż gdy koncentrujemy się na emocjach. Nie służy to z jednej strony odbiorcom, obywatelom, z drugiej strony też utrudnia de facto współpracę między poszczególnymi posłami różnych frakcji.
Pytanie do pana Piotra Tychwińskiego, czy rzeczywiście komuś po prostu puściły nerwy, czy to zaplanowane działanie i pan Grzegorz Braun doskonale wiedział, co mówi, że wywoła awanturę polityczną?
Proszę państwa, widziałem ten obraz, widziałem tą reakcję pana Brauna. Była niezwykle emocjonalna, widać było to po mowie ciała, widać było to po geście, więc emocje zawładnęły politykiem. Emocje nie powinny zawładnąć politykiem, powinien on te emocje stosować, ale z drugiej strony to człowiek. Ja też chcę państwu przypomnieć wszystkim, że tutaj padła groźba karalna, rzeczywiście jakby groźba zabójstwa, to jest
mamy groźba dwie, pozbawienia życia.
Pozbawienia życia. Tak. Mamy dwie największe groźby, tak? Czy dwie największe zbrodnie w Polsce. To jest zbrodnia zdrady państwa, zdrada jest największą zbrodnią i zbrodnia pozbawienia życia. I teraz proszę pamiętać o tym, że w lipcu 2017 roku prezes Jarosław Kaczyński otwarcie z tejże samej mównicy nazwał zdrajcami posłów, powiedział, że nie wycierajcie sobie swoich zdradzieckich mord nazwiskiem mojego brata, którego zamordowaliście. Więc nie dość, że zarzucił zdradę, to jeszcze morderstwo. Także takie przykłady,
ale
niestety,
to nie jest groźba.
Takie przykłady, nie, powiedziałem, to nie jest groźba, tylko zarzut, ale zarzut wobec kogoś jest wobec całej formacji. Wcześniej w 2014 roku nazywał jedną z partii oszustami, tak, że jest to partia oszustów. Także ten język, ta radykalizacja języka, bardzo niedobra radykalizacja, o której rozmawialiśmy już kiedyś tutaj w tym studiu, jest fatalna, tak? Absolutnie nie wolno mówić, trzeba temu przeciwdziałać z całą siłą i z całą mocą. Tutaj powinna się odbyć, tak mi się wydaje, być może nawet w Sejmie, szersza debata na temat tego, jak posłowie powinni się zachowywać, bo tego rodzaju występy, tu oczywiście był taki ekstremalny występ, ale tego rodzaju...
Co może być ponad te słowa jeszcze?
Tak, to już chyba tylko bijatyki, takie jak żeśmy widzieli z jakichś dziwnych krajów, gdzie ludzie, którzy mają reprezentować swoich wyborców, czy mają reprezentować państwo, czy decydować o losie państwa, brali się za klapy, szarpali i się bili. Mam nadzieję, że tego w Polsce nigdy nie dojdzie. Nie chciałbym, żeby język debaty publicznej był tak prezentowany, żebyśmy musieli oglądać takie sceny. Absolutnie nie. Rozmowa ponad wszystko, dyskusja nawet na wysokim poziomie, nawet z emocjami, ale jednak w ramach pewnego języka, w ramach kultury, w ramach chociażby tego, o czym tu panowie powiedzieliście przed chwilą, że przykład idzie z góry i że wszystkim ludziom trzeba pokazywać, jak się załatwia spory, problemy. I jeżeli bardzo mocno się nie zgadzamy z czymś, z jakimś postępowaniem, tutaj formacja Konfederacja bardzo mocno nie zgadza się z działaniami antykowidowymi i z tą podjętą akcją szczepień i tak dalej. No, Oczywiście każdy ma prawo się nie zgadzać, no są na świecie płaskoziemcy, którzy mówią o tym, że Ziemia jest płaska i przy tym trwają i że są nawet na to tak. dowody, więc można i robić to. Ja akurat uważam, że w sytuacji, kiedy pojawiają się choroby, należy z nimi walczyć. Nie wiem dlaczego nie zaostrzyć tego, bo jeżeli mamy obowiązkowe szczepienia przeciwko ospie wiecznej, to tak samo być może obowiązkowe szczepienia powinny być przeciwko COVID-19. No musimy dalej żyć, musimy funkcjonować, bo to, co wszyscy w tej chwili obserwujemy, te zmiany gospodarcze, ta inflacja, te problemy, które się w państwie pojawiają, są spowodowane również tymi wyłączeniami, tym długotrwałym lockdownem.
Ale to chce pan powiedzieć, że Grzegorz Braun ma pretensje do ministra Niedzielskiego za to, że się Polacy szczepią? Bo to nie jest obowiązkowe, prawda, to szczepienie.
Trudno mi powiedzieć, jakie pretensje miał Grzegorz Braun, bo pan Grzegorz Braun zapragnął tylko powiesić pana ministra. Więc,
to tylko powiesić.
Więc w kontekście oczywiście tego, że nie sformułował konkretnych zarzutów, nie sformułował konkretnych wniosków, no bo trudno chęć powieszenia nazwać wnioskiem, tak? Nie powiedział, o co mu chodzi, a to niedobrze, bo to właśnie to, co powiedziałem przed chwilą. Należy dyskutować, formułować, mówić, przedstawiać. I też wydaje mi się, że jeżeli jest jakaś grupa parlamentarzystów, która jest przeciwna szczepieniom, która jest przeciwna tego rodzaju działaniom, to powinna robić to w sposób konstruktywny. Czyli jeżeli nie szczepimy, to co? Tak? Co robimy w zamian? Jak będziemy się zachowywać? No już następnego dnia był problem znowu z tymi posłami, którzy mimo obowiązku nałożonego akurat w Sejmie, obowiązku przebywania w maseczkach, ci posłowie no, stwarzali problemy i niepotrzebny, wydaje mi się, zamęt. Jeśli nie chcą uczestniczyć z obaw o zdrowie, czy nie wiem, nie chcą uczestniczyć w maseczkach, tak, bo się duszą, no to pewnie mogą uczestniczyć zdalnie, albo mogą po prostu wytłumaczyć i zrezygnować z udziału w pracach w związku
Stawiamy
z tym.
Kropkę. Okay. Pan Piotr Barczak, widzę, że pan siedział taki zamyślony, zasępiony trochę. To po słowach Grzegorza Brauna, jak rozumiem, które były bardzo mocne, bardzo ostre w kierunku ministra Niedzielskiego.
To przede wszystkim, natomiast też ubolewam, szybko odniosę się przed chwilą do odpowiedzi Piotra, który najpierw zaatakował mocno prezesa Jarosława Kaczyńskiego, natomiast praktycznie w ogóle w całej swojej wypowiedzi zszedł na szczepionki i w ogóle się nie odniósł co do oceny zachowania pana Brauna. I to jest niestety chyba taki najgorszy problem do tego, że jakby kiedy nam politycznie coś pasuje, to przymykamy na to oko. Natomiast ważne, żeby doładować tym, których akurat najbardziej nie lubimy. Więc to jest tak naprawdę problem, bo ta wypowiedź dla mnie pana Brauna jest absolutnie skandaliczna. Ja uważam, że takie osoby powinny być pozbawione w ogóle mandatu poselskiego, bo ktoś taki nie powinien stanowić prawa w Polsce.
To jest jeżeli
ja panu nie przerywałem, tak? Tak się umawialiśmy, bardzo proszę. Jeżeli przede wszystkim pan Jarosław Kaczyński oceniał zachowanie ludzi, a nie chciał pozbawiać ich życia, tak? On tylko odniósł się do oceny sytuacji co do pozbawienia życia jego brata, a nikogo nie chciał za to z tego tytułu pozbawiać życia. Wasz poseł chce to zrobić. Zresztą nie tylko wasz, bo niektórzy posłowie też już mówili, przedstawiciele innych frakcji, o wycinaniu tych, których akurat nie lubią. I to jest dla mnie skandaliczne, ale to się wywodzi jeszcze z całkiem niedawnego zeszłego roku, kiedy akceptowano także i wulgarne słowa, nie tylko na ulicy, ale i w przestrzeni publicznej, taką jak mamy internet. Jeżeli ja słyszę od z kolei senatora, tu ziemi lubuskiej, który innego posła nazywa szmatą, brudną szmatą, to co to oznacza?
Przepraszam, kto taki pan słów Wadim, użył?
Pan Wadim Tyszkiewicz.
Pod czyim adresem też takiego
pana Mejzy. I co gorsza, niestety niektórzy też znane osoby to potem powielały. Zresztą tu na antenie też o tym mówiliśmy swego czasu, więc dla mnie to są po prostu rzeczy niedopuszczalne, bo jeżeli osoby, które, tak jak powiedziałem, stanowią prawo, mogą w taki sposób mówić i nie mają z tego tytułu żadnej kary, no to dlaczego zwykły obywatel na ulicy, młodzież, która tego słucha przecież, ma w ten sposób tak samo nie mówić, tak? To właśnie to jest ten dramat, bo jeżeli nie zacznie się wymagać od siebie nawzajem, to tym bardziej potem od przyszłych pokoleń, młodszych osób, trudno będzie też tego wymagać, żeby one między sobą siebie szanowały i szanowały potem starsze osoby.
No, pytanie jest, czy prokuratura powinna się zajmować tą wypowiedzią. Do prokuratury zostało złożone zawiadomienie. No, pan poseł jakby na gorącym uczynku został tutaj złapany, więc może się prokuratura zająć mimo immunitetu, a jeżeli nie, to nawet immunitet pewnie będzie głosowany.
Niezależnie od tego immunitetu. Właśnie to jest sytuacja, gdzie do takich rzeczy, jeżeli ktoś komuś mówi, że pan, nie wiem, pan powinien być zamordowany, albo pan powinien być skrócony o głowę, albo dokładnie to samo to przecież brzmi, jeżeli pan powinien wisieć i mówi to ktoś jeszcze ze sceny, z mównicy poselskiej, czyli tam właśnie, gdzie się stanowi prawo, to absolutnie to w tym momencie ta osoba powinna być pozbawiona immunitetu i powinna być odpowiednio ukarana.
Pan Marcin Mindler, dwa zdania, chciał pan wejść słowo Piotrowi Barczakowi?
Dwa zdania dosłownie. Jeśli chcielibyśmy przyjąć takie założenie, to konsekwentnie, a nie tylko w stosunku do wybranych posłów. Jeśli mówimy teraz o tym, że Grzegorz Braun powinien być pozbawiony mandatu, no to było wiele wypowiedzi poszczególnych posłów, posłanek. Zarówno tutaj możemy mówić o Jarosławie Kaczyńskim, jak i o okresie,
ale
chociażby...
Nie, ale niech pan nie przesadza. Ktoś komuś mówił, że powinien wisieć.
Pytanie do pana Marcina Mindlera. Czy przypomina pan sobie wypowiedź jakiegokolwiek posła, posłanki, która by była tak wprost taką groźbą w stosunku do innej osoby? Ja powiem szczerze, no nie przypominam sobie.
Czy tak no szybko na pewno kojarzy wypowiedź Lecha Wałęsy chociażby w stosunku do historyka Cęckiewicza. Też no
panowie mają spór, Cęckiewicz bada historię Wałęsy.
Pan wisieć. Co do wypowiedzi posłów, no to tak no szybko.
To są osoby, które stanowią prawo w Polsce. Więc...
Mieliśmy przypadki chociażby ze strony Platformy Obywatelskiej. Był Radosław Sikorski, który mówił o tym, że drżniemy watahę.
Padły takie słowa, ja myślę, że to też, no nie wiem jak to uznać, czy za pewnego rodzaju metaforę, tu było wprost do ministra powiedziane.
Problem jednak jest to, że
się
to akceptuje.
Tu się zgadzamy.
Tak? Można już nie to zinterpretować.
Tak jest, pan Piotr Tykwiński jeszcze na koniec i kończymy ten.
Adwokatem jeszcze, tak? Piotrze, proszę panów, drodzy państwo, absolutnie, tak? Ja jako Piotr Tykwiński, myślę, cała formacja lewicowa, jesteśmy absolutnie przeciwko takiemu językowi, jesteśmy absolutnie przeciwko groźbom karalnym, jesteśmy absolutnie przeciwko temu, żeby wieszać ludzi, wypowiadać tego rodzaju zdania i tak dalej. Tu zdecydowanie nie ma oczywiście mowy o tym, jeśli to nie wybrzmiało wcześniej, to dlatego chciałem to jeszcze raz powiedzieć, że absolutnie takiego języka nie można używać, ale też nie można nikogo oskarżać o morderstwo, nie można nikomu zarzucać zdrady. Nie wolno tego robić. Musimy wszyscy zrobić krok do tyłu w debacie politycznej.
Ściągnąć emocje
i doprowadzić to do stanu, kiedy wszyscy będą mogli tego słuchać jako debaty, jako pojedynku na słowa, ale na słowa kulturalne, dobre, mądre.
Miejmy nadzieję, że politycy z pierwszych stron gazet, posłowie, nasi parlamentarzyści słuchają naszej rozmowy. Być może sobie ktoś weźmie to do serca i rzeczywiście ten poziom agresji w debacie publicznej zostanie dzięki temu obniżony. To by było bardzo dobre zjawisko. Dobrze, panowie, kończąc ten temat, chciałem zejść na ziemię lubuską i porozmawiać o sprawach również dotykających bezpośrednio tutaj Lubuszan, Zielonogórzan w jakiś sposób. Sytuacja, do której doszło w sejmiku lubuskim kilka dni temu. No w poniedziałek radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli wniosek o odwołanie marszałek Elżbiety Polak. Zarzuty, które radni Prawa i Sprawiedliwości kierują, to chociażby niechęć budowy obwodnicy zachodniej w Zielonej Górze. Pani marszałek, zdaniem radnych Prawa i Sprawiedliwości, słabo negocjowała fundusze unijne dla Lubuskiego, dlatego tych pieniążków ma być mniej dla naszego regionu. I tak jeszcze można by mnożyć te zarzuty. Pan Piotr Barczak, no to pana koleżanki i koledzy z sejmiku lubuskiego skierowali ten wniosek. Czy pani Elżbieta Anna Polak powinna przestać być marszałkiem lubuskim w takim razie?
Jeżeli ktoś nie zabiega o środki dla Lubuskiego, to ja nie rozumiem, czemu powinien pełnić tą funkcję. To jest proste. Obwodnica miasta Zielona Góra, tak zwana, czy nazywana zachodnią, ja bym powiedział bardziej północną, bo to od strony Sulechowa.
Kwestia nazewnictwa, tak.
Dokładnie tak. nie jest kwestią tylko dla miasta Zielona Góra, ale jest świetnym właśnie przykładem sposobu niezabiegania tak naprawdę o środki, dodatkowe środki, unijne środki dla województwa lubuskiego. Stąd pewnie też między innymi z tego tytułu wniosek o odwołanie pani marszałek. Natomiast, szanowni państwo, ta obwodnica, o której my mówimy, to nie jest ulica za, nie wiem, 10 milionów złotych, 5 milionów złotych. Cała inwestycja to jest blisko 360 milionów złotych, z czego większość...
Trzy etapy wszystkie, powiedzmy, bo każdy z tych etapów to jest około 120.
Około 120 tak. milionów. Pierwszy etap to jest od S3 na wysokości Sulochowa zjazd do Pomorska, gdzie będzie budowany most przez Odrę. I ten most to jest drugi etap, 120 milionów, a następnie włączenie z kolei do obwodnicy Zielonej Góry, następne 120 milionów złotych. I szanowni państwo, z tego tak naprawdę jedyne 30 milionów z regionalnego programu operacyjnego, czyli nawet nie ze środków własnych województwa lubuskiego, miałoby być jako, nazwijmy to, część inwestycyjna w całej tej kwocie. I pani marszałek mówi, że ona nie będzie tego realizowała, to w takim wypadku dla mnie taka osoba nie powinna w ogóle...
Pani marszałek zorganizowała oczywiście konferencję, koalicja rządząca województwem, to tam padały słowa, że nie jest przeciwna tej obwodnicy, ale pojawiają się różne ale.
To znaczy, no tak, no, ale nie, nic nie zrobię, żeby była wybudowana. Przesunięcie realizacji...
Ale nie dam pieniędzy.
Dokładnie w ten sposób. Szanowni państwo, natomiast wszyscy zabiegaliśmy, pierwszy etap, najważniejszy tak naprawdę most w Pomorsku, tak? Tam jest prom, który kursuje. Mieszkańcy Sulochowa od wielu lat zabiegali, gminy Czerwieńsk od wielu lat. Miasto Zielona Góra od 99 roku ma uchwałę, a właściwie apel skierowany do wszystkich po kolei tak naprawdę rządów właśnie, żeby ten most w Pomorsku powstał. Teraz jest szansa na jego realizację. I następnie moje pytanie. Ruch, który będzie z S3 zjeżdżał, jechał właśnie tą drogą do Pomorska, omijając część właśnie miejscowości, bo takie też było założenie. I w Pomorsku, z Pomorska, gdzie on będzie jechał w tym momencie? W Czarków. Nie ma innego wyjścia, jeżeli nie zbudujemy tego trzeciego odcinka, właśnie na które częściowo ma być dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego województwa lubuskiego.
Dobrze, stawiamy kropkę.
I tylko ważne jest to, bo żebyście państwo mieli świadomość, że jeżeli taki miałby być zamiar pani marszałek Polak, to znaczy, że w osiedle Czarków cały ten transport, łącznie także z ciężkim transportem, będzie właśnie wjeżdżał. A my tego chcemy...
Mówimy tu o koncepcji takiej, gdzie nie miałaby być budowana obwodnica Zielonej Góry, tylko bezpośrednio z mostu w Pomorsku, zjazd w kierunku miejscowości Wysokie tak, i następnie jest. Łężyca, Czarkowo i wbicie do Zielonej
Dokładnie
Góry.
Tak.
Dobrze, pan Piotr Tykwiński, przysłuchiwał się pan temu, co powiedział pan Piotr Barczak. Ten wniosek złożony na poniedziałkowej sesji, jak pan ocenia, polityczny, merytoryczny?
Moim zdaniem zdecydowanie polityczny. Chodzi o podtrzymanie wrzenia niepewności, o wywołanie wśród mieszkańców województwa lubuskiego jakiegoś niepokoju, jakiegoś poczucia tego, że nie ma tutaj gospodarza, że nie ma tutaj dobrego zarządu, że nie ma dobrego marszałka, który będzie reprezentował czy reprezentuje ich interesy i który działa dla dobra regionu. Jest dokładnie odwrotnie. Te ogromne inwestycje, chociażby budowany most w Milsku i całe drogi dojazdowe, które tam będą prowadziły, to są rzeczy, które wziął na swoje barki samorząd województwa, który po wielu latach udało się dzięki temu zarządowi i temu marszałkowi doprowadzić do realizacji. Rzecz, która tak naprawdę, podobnie jak obwodnica zachodnia miasta, powinna być realizowana przez państwo. To powinna być droga krajowa i to powinna być obwodnica budowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
No zresztą, i będzie z 360,
ale nie przerywamy sobie, tak? Jeżeli mamy taką sytuację, że w strategii rozwoju województwa lubuskiego, która została jednogłośnie przyjęta, to właśnie na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad została wpisana ta obwodnica, i realizacja tej obwodnicy powinna być właśnie przez tą instytucję realizowana. Dalej, jeżeli chodzi o pieniądze unijne, to te pieniądze z tak zwanego rozdania, które się już kończy w tej chwili. Nie ma tam tych pieniędzy, one już zostały rozdysponowane i wykorzystane, co również świadczy o tym, że pani marszałek Polak jest doskonałym marszałkiem, który prowadzi finanse i prowadzi wszystkie sprawy tak, aby wykorzystywać środki dostępne. One zostały wykorzystane. Środki następne są dopiero ustalane, jeśli chodzi o możliwość ich wykorzystywania.
A to mówimy o nowej puli środków.
Mówimy o nowej puli środków. Tak. I właśnie jeśli chodzi o możliwości wykorzystania budowy i sięgnięcia po nowe środki, to są pewne linie demarkacyjne i na dzisiaj nie możemy z całą pewnością powiedzieć, że będziemy mogli budować z tych pieniędzy regionalnych nowe, ogromne odcinki dróg, tak? Bo potrzeb jest ogromnie duża. Przypomnę, że mamy Zielony Ład, mamy przekierowanie na nieco inne, te strumienie pieniędzy mają być nieco inne. I stąd jest spór, nie ma absolutnie żadnej niechęci. I jeszcze jedno chcę Państwu wszystkim przypomnieć. Niedawno, jakiś czas temu była mowa o tym, prezydent miasta Zielonej Góry chwalił się, że on posiada taką znakomitą umiejętność sięgania po inne środki niż tylko środki budżetu miasta. Umie załatwić te pieniądze, mówiąc kolokwialnie i w cudzysłowie, gdzie indziej. No to tutaj właśnie mamy klasyczną taką sytuację. Województwo nie chce ze swoich środków, tak, wydawać na coś, co będzie służyło generalnie miastu Zielona Góra, tylko chce, żeby zrobiło to państwo. To państwo polskie buduje obwodnice. Taki jest podział funkcji w państwie. Państwo polskie buduje. No dobrze, ale te środki unijne mają służyć całemu województwu lubuskiemu, a potrzeb jest ogromnie dużo. Potrzeb jest ogromnie dużo. I w związku z tym te wszystkie potrzeby będą przecież rozpatrywane nie indywidualnie przez marszałka województwa, tylko będą rozpatrywane przez komisję. To są zawsze postępowania konkursowe i to nie jest tak, że jedna osoba władczo mówi, to zrobimy, a tego nie zrobimy. No jest dyskusja, tak? Jest rozmowa i dobrze, że jest ta rozmowa.
Dobrze, pan Piotr Barczak, dwa zdania.
Nie no, szanowni państwo, kto tą komisję powołuje? No zarząd, pani marszałek. No jakie inne inwestycje będzie realizować? Miasto, jak pan mówi, że nie wiem, zjazd z S3 i most w Pomorsku jest dla mieszkańców Zielonej Góry, a pan jest mieszkańcem Zielonej Góry.
Mówię o obwodnicy zachodniej.
Absolutnie żenujące, co pan mówi w tej chwili. To tylko świadczy o tym, że nie dba pan o mieszkańców, szczególnie tego regionu Zielonej Góry. Mam nadzieję, że Lewica, czy też Nowa Lewica tym bardziej dba o to niż pan to, co to tutaj mówi, bo ja rozumiem, że jako pracownik Urzędu Marszałkowskiego musi pan bronić panią marszałek, bo co będzie, jak ją odwołają. Natomiast bardzo proszę, żeby pan bardziej szanował mieszkańców, szczególnie nie Zielonej Góry, tylko właśnie Sulechowa, właśnie Czerwieńska i tych okolicznych miejscowości, bo ta droga przede wszystkim, ten most jest dla nich bardziej potrzebny nawet niż dla mieszkańców samego miasta Zielona Góra. A druga rzecz, jeżeli chodzi o mieszkańców Zielona Góra, to chodzi szczególnie o osiedle Czarków, gdzie właśnie wy chcecie, a w tej chwili, jak rozumiem, nie tylko Platforma Obywatelska, ale także i Nowa Lewica, chce właśnie ten transport ciężki puścić i zablokować osiedle Czarków i całą Łężycę.
Absolutnie,
proszę państwa. Mówimy w tej chwili o finansowaniu, o sposobie finansowania. Mówimy o tym, jak znaleźć najlepsze rozwiązanie, takie, które oczywiście nie będzie przeszkadzało mieszkańcom w życiu.
Jeżeli chodzi o finansowanie.
Proszę pozwolić mi skończyć. Zielona Góra niestety przez ostatnie kilkanaście lat rozwijała się chaotycznie na podstawie decyzji podejmowanych przez prezydenta. Robimy tu, budujemy tu, bez żadnego planu. Te rzeczy wreszcie będą się zmieniały pomału, ale tak jak powiedziałem, należy chronić mieszkańców przed ciężkim ruchem, należy zapewnić mieszkańcom komfort życia i komfort mieszkania, ale należy znaleźć dobre finansowanie i dobre rozwiązanie, a nie skakać do gardła i mówić tutaj na antenie do mnie, oskarżać Nową Lewicę, oskarżać formację polityczną, oskarżać mnie osobiście o to, że nie szanuję mieszkańców i nie dbam o nich. Absolutnie. Dobrze. Jestem mieszkańcem Zielonej Góry i chcę jak najlepiej dla miasta, mieszkańców Zielonej Góry i całego Lubuskiego.
Żeby to dyskusja się między panami.
Jedno zdanie finansowe bez oceny. Dobra. Jeżeli chodzi o finansowanie, ze środków własnych miasto 15 milionów złotych, ze środków regionalnego programu operacyjnego, czyli unijnych środków 30 milionów, pozostała kwota, czyli ponad 300 milionów właśnie ze środków krajowych. Tak miało
dobrze,
być.
Dobrze, pan Marcin Mindler, przysłuchiwał się pan tej dyskusji. Państwo to prawda nie mają swoich przedstawicieli w Sejmiku Lubuskim, czy też Radzie Miasta Zielona Góra, ale pogląd na tę sprawę, na sprawę odwołania marszałka, wniosku o odwołanie marszałka województwa lubuskiego pani Elżbiety Polak, na pewno państwo mają. Pani marszałek powinna dalej sprawować swoje rządy, czy powinna zostać odwołana?
Znaczy, w moim przekonaniu ta ekipa, która już rządzi chyba od roku 2013, jeśli się nie mylę, od 2008 powinna być już zmieniona. Ja byłem na konsultacjach tej strategii dla województwa lubuskiego na rok 2030, no i co tam można znaleźć? Budowanie rozwoju województwa w oparciu o turystykę i rolnictwo. No, to były takie dominujące wątki. No jeśli przez tyle lat się nie udało, to teraz też na pewno się to nie uda. No co do samego wniosku, no to tutaj oceniam, że on jest raczej typowo PR-owy, tak? No bo tutaj jednak Prawo i Sprawiedliwość nie ma wystarczającej większości, żeby odwołać panią marszałek.
Musi być 18 głosów za głosujących za odwołaniem. Prawo i Sprawiedliwość ma 8 radnych. Rozumiem, że jeszcze są pozostałe formacje opozycyjne.
Tak,
ale
w tej chwili chyba ta koalicja, jeśli się nie mylę, liczy właśnie 18 radnych, tak?
Tak, w tej chwili.
Czyli
tak.
No, widzimy, że szanse na odwołanie pani marszałek są żadne, tak? To opozycja robi to samo w Sejmie, składając co jakiś czas wnioski o odwołanie poszczególnych ministrów z rządu, no i jest to równie efektywne.
Czyli zabiegi PR-owe, wizerunkowe.
Pokazuje to pewną obecność polityczną Prawa i Sprawiedliwości, no, natomiast no, nie liczyłbym, że pani marszałek zostanie odwołana. Jeśli mógłbym jeszcze słowo o obwodnicy zachodniej.
Tak.
Bo ten temat też gdzieś się przewinął.
No to jeden z elementów, prawda, tego tematu. Mhm.
Tak, tutaj szczerze nie rozumiem troszkę postawy pani marszałek. Właściwie szkoda, że nie ma przedstawiciela wśród nas Koalicji Obywatelskiej. Zawsze ich takim hasłem, pamiętam, było budujmy, nie róbmy polityki, budujmy drogi, mosty, czy tam cokolwiek innego. Rozumiem, że można się nie zgadzać na poziomie krajowym i wchodzić w spory. Ja osobiście też jestem bardzo negatywnie nastawiony do polityki Prawa i Sprawiedliwości obecnego rządu, natomiast wydaje mi się, że w samorządzie powinniśmy jednak współpracować dla dobra województwa lubuskiego. Nie wiem, może tutaj obecny pan Piotr Baczak powinien jakieś oświadczenie wydać, zapewnić, że ten asfalt
miasta
nie będzie w kolorze PiSu, czy urzędu miasta.
Zapewniam, że będzie w czarnym kolorze.
To by było ciekawe.
Ktoś lubi, nie lubi, ale będzie w kolorze asfaltu. Jakkolwiek kolor ten byśmy nazwali.
Jest potrzebna.
Droga rzeczywiście nie powinna być barw politycznych.
Ja powiem więcej.
Dopowiem, panie redaktorze, jeszcze słowo. No, budujemy ten most. Ta droga jest logiczną konsekwencją, żeby jednak połączyć te ośrodki.
Bo budowanie samego mostu przecież nie ma większego sensu.
Nie ma sensu, tym bardziej, że powstanie tam jeszcze duży zakład TK Max, tam będzie bardzo wzmożony ruch i ta obwodnica jest po prostu potrzebna.
Ale zakład TK Max firmy?
Chyba w tamtej okolicy.
A, to
ciekawe. W okolicach Sulechowa będzie przeniesienie.
Czyli
wydaje mi się, że pracownicy, no nawet zjeżdżając, będą korzystali z tego nowo wybudowanego miasta mostu, żeby skrócić sobie drogę. Także no będzie na pewno wzmożony ruch, jak powstanie przeprawa mostowa, więc budowa drogi jest logiczną kontynuacją.
Ja oświadczenie chętnie wydam. Ja po prostu wszystkich, nie wiem, nawet uściskam panią marszałek, jeżeli rzeczywiście te środki byłyby teraz przekazane i jak najszybciej wybudowana. Mogę wyściskać wszystkich, którzy rzeczywiście zaangażują się i pomogą, żeby ten most w Pomorsku, przede wszystkim zjazd Sestrzy, rzeczywiście był.
Może uda się zatem dogadać, no powiem szczerze, trzymam kciuki, no bo ta droga przecież również będzie służyła nam wszystkim mieszkańcom Zielonej Góry i nie tylko, całego subregionu tutaj, prawda?
Panie redaktorze, miejmy tylko nadzieję, że te środki tak w ogóle będą z Unii Europejskiej. Bo na razie może się okazać, że dzięki Prawu i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy nie będzie żadnych środków europejskich.
500 plus też.
To jest zagrożenie.
Nie będzie, tutaj pieniędzy nie ma, nie będzie. I co? I jest.
500 plus tutaj jest z budżetu
nie
państwa,
nie przeszkadzajcie.
A nie z budżetu Unii Europejskiej.
Nie przeszkadzajcie,
jeżeli
tylko
chodzi o plany odbudowy, no te pieniądze no muszą wpłynąć do Polski. Jesteśmy żerantem, prawda, dla całej Unii Europejskiej, tak jak każdy kraj. One nie są powiązane z budżetem unijnym. Są zupełnie inne środki. Jeżeli ktoś ma zamiary blokować, no to jest chyba typowy szantaż byłby wtedy. Zobaczymy. No miejmy nadzieję, że nie dojdzie do takich drastycznych sytuacji. Panowie, na koniec mamy jeszcze 5 minut. Chciałem spytać o sondaże, bo one co chwilę pokazują się. Różne wartości, różne cyfry przy partiach politycznych. Ostatni sondaż Prawo i Sprawiedliwość 34%. Sondaż, który bierze pod uwagę tylko osoby zdecydowane. 34%, Koalicja Obywatelska 16%, Polska Polska 2050 12%, Konfederacja 5%, Lewica, PSL, Porozumienie pod progiem minimalnie te partie, poza Porozumieniem, które właściwie jest nisko pod progiem, czyli Lewica i PSL delikatnie pod progiem. Taki jest wynik ostatniego sondażu. Akurat ten sondaż robił CBOS. 22%, aż 22% osób pójdzie na wybory, deklaruje, ale nie wie, na kogo odda jeszcze głos, i te osoby nie były brane pod uwagę w doliczaniu, jakby średnio uśrednianiu tych głosów dla poszczególnych partii politycznych. Pan Piotr Tykwiński, komentarz do tego sondażu.
Te sondaże się pojawiają seryjnie w zależności od tego, kto tam ma ochotę je zlecić i na jaką potrzebę są robione, czasami dwa razy w tygodniu. Ostatnio było ich kilka, tak? Jeśli chodzi o notowania Nowej Lewicy, to one się zmieniają od tego sondażu, który pan redaktor był łaskaw przytoczyć.
Wcześniejsze sondażu... 8, 6, 10, tak, różnie.
Tak. Mhm. Więc jakby w tym momencie przywiązywanie się czy obserwowanie tych sondaży, nie wiem, czy ma jakikolwiek sens. Trudno im powiedzieć, do jakich grup docierają ci ankietujący, ci, którzy te sondaże przygotowują. No, mam nadzieję, że robią to oczywiście rzetelnie i w taki sposób, żeby odzwierciedlać te nastroje. Choć z drugiej strony trudno mi uwierzyć, że te nastroje tak bardzo się zmieniają w tak jednak dużym procencie, bo jakby przyjmuje się w statystyce, że 3% to jest ten błąd statystyczny i to jest to wahanie, które może być naturalne. Natomiast jeśli mówimy o wahaniach ponadto w bardzo krótkim przedziale czasowym 5-6%, to wydaje się, że to nie do końca jest wiarygodne. Kiedy będziemy w okresie jakby przedwyborczym, kiedy będzie ten kalendarz się zbliżał, rzeczywiście znaczenie tych sondaży będzie większe.
Wtedy się natomiast, zrobi gorąco.
Wtedy się zrobi gorąco. Natomiast oczywiście pokazują te sondaże niezbicie jedno, w jaki sposób generalnie rzecz biorąc społeczeństwo jest podzielone, w jaki sposób jest nastawione do tego, co się dzieje. I to oczywiście należy brać pod uwagę.
Pan Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość, stabilne, z lekką zwyżką, no zadowoleni i przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, jak rozumiem, na te sondaże ostatnie?
Bardziej to traktujemy właśnie, że te działania, które są realizowane, są słuszne i potrzebne, tego oczekuje społeczeństwo, większość społeczeństwa i oczywiście to jest jakby dobra sytuacja, zwłaszcza, że tak jak pan redaktor zaznaczył, że to jest jakby pośród tych, którzy są zdecydowani.
Tak, tylko te głosy zostały wzięte pod uwagę.
Wiadomo, że przed samymi wyborami właśnie około 1/5, 1/4 społeczeństwa nie do końca rzeczywiście nie jest zdecydowana, ale natomiast tu jest kwestia potem wyboru, w moim przekonaniu też bardzo często właśnie rozsądku i można, nie wiem, emocjonalnie kogoś nie lubić, ale jeżeli się spojrzy na te efekty, które są i jaki jest wzrost gospodarczy, jak przechodzimy mimo trudnej sytuacji z pandemią, jakie są programy realizowane, szczególnie społeczne dla Polaków, stąd to stabilna wysokość osób zdecydowanych głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Jestem przekonany, że to jeszcze będzie i tak rosło.
Pan Marcin Mindler, no Konfederacja, taki konstans można powiedzieć, bo wokół od tych 5-8% właściwie wszystkie sondaże tyle państwu pokazują i tutaj ten sondaż jakby to potwierdza.
Nie wiem, o jakich jeszcze pan sondażach mówi. Ja wczoraj tak dla swojej wiedzy przejrzałem jeszcze dwie sondażownie, bodajże Kantar i United.
Ten, o którym mówimy, CBOS-u akurat ten jest.
Tak, mówimy o CBOS-ie. Mhm. Wspomniał pan jeszcze o innych sondażach. Tak. Także przeglądałem sondaże też Kantaru i United Service. To poparcie dla Konfederacji gdzieś mieści się w granicach od 5-12%. Gdzieś tam pewnie trzeba odciąć te skrajne
zależy
wyniki.
Od metodologii, którą też pewnie przyjęto.
Myślę, że na tym etapie nie ma sensu przywiązywać większej wagi. Wspominał pan też o poparciu dla Prawa i Sprawiedliwości. Wydaje się ono być co prawda na razie stabilne. Natomiast na pewno duże znaczenie będzie miała sytuacja obecna, związana z wypłatą środków z Funduszu Odbudowy. Jeśli się okaże, że tutaj przez nieudolność rządu nie dojdzie do wypłaty tych środków, no to na pewno zaważy to też na sondażach Prawa i Sprawiedliwości w najbliższym okresie. Ale to czas pokaże, rzeczywistość zweryfikuje.
Oczywiście Polacy będą mogli wtedy ocenić działania, tak jak państwo to jasno wyartykułowali. Proszę państwa, musimy kończyć nasz program. 9:03. Naszymi gośćmi byli dzisiaj pan Marcin Mindler, Konfederacja. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Pan Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję.
Dziękuję bardzo, życzę dobrego weekendu.
Pan Piotr Tykwiński, Nowa Lewica, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję i kończąc, jutro pod pomnikiem Bachusa w Zielonej Górze prezentacja programu Nowej Lewicy. Zapraszam serdecznie, razem z posłami będziemy przedstawiać nasz program i naszą wizję Polski na przyszłość.
Dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękuję Państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.